Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Uwielbiam ten dźwięk.
Trzeba przyznać, że jest wyjątkowy.
Ja jak go słyszę, to od razu czuję, że jestem w domu. Ciekawe, czy wy, drodzy słuchacze, też tak macie. Oczywiście ci z was, którzy mieszkają w Gdańsku. Czy to nie jest trochę niesamowite, że mamy taki dźwięk, który od razu kojarzy się z naszym miastem?
Ja myślę, że jest. Nie każde miasto ma taką muzyczną wizytówkę. Tym z was, którzy nie rozpoznają tego brzmienia, już wyjaśniamy, że jest to dźwięk carillonu, czyli instrumentu składającego się z bardzo wielu dzwonów.
Na pewno słyszeliście go kiedyś spacerując ulicą Długą lub mijając kościół Świętej Katarzyny. Dla nas mieszkańców może wydawać się on zupełnie zwyczajny, ale Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, w którym można posłuchać koncertów granych właśnie na tym instrumencie.
Teraz na pewno go docenicie. Ale dość o dźwięku. Ciekawa jestem, jakie obrazy kojarzą wam się z Gdańskiem. Czy macie jakieś swoje ulubione miejsca, które od razu stają wam przed oczami? Jak to jest u ciebie, Julka?
Ja mam w głowie ten przepiękny widok na Bazylikę Mariacką, który można zobaczyć z Góry Gradowej. Uwielbiam być tam w czerwcu, kiedy kwitną maki. Ale najbardziej kocham Wyspę Sobieszewską oraz teren bastionów na Dolnym Mieście. A ty, Ola?
Ja najchętniej spaceruję po ulicy Długiej właśnie, po Parku Oliwskim lub Parku Regana. Bardzo lubię też Wrzeszcz i jego kamieniczki. No i mam duży sentyment do Teatru Szekspirowskiego.
Drodzy słuchacze, czy nie uważacie, że nasze miasto jest naprawdę wyjątkowe? Tyle w nim fajnych miejsc.
Zdecydowanie Gdańsk ma swój urok. Mówię to jako osoba mieszkająca w Gdyni.
Yes.
No i mam nadzieję, że ten gdański urok się nigdy nie zmieni.
A co byś w tym mieście zmieniła? Wiesz, gdybyś tak miała magiczną różdżkę.
Rzuciłabym jakieś zaklęcie na korki samochodowe.
To chyba zostałabyś ulubioną czarodziejką wszystkich dorosłych. Ale jestem ciekawa, co jest ważne dla dzieci i jakich zmian one chciałyby w Gdańsku.
A ja jestem ciekawa tego, czy do zmieniania miasta konieczna jest różdżka, bo wydaje mi się, że jest ktoś, kto potrafi to robić bez zaklęć.
Kim jest ta osoba i jak widzi przyszłość naszego miasta? Posłuchajcie wywiadu Helenki Cwalińskiej i Janki Pater, a wszystko stanie się jasne.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Witajcie, drodzy słuchacze. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańsk.
Dzień dobry, dziękuję
dzień
za zaproszenie.
Dobry.
Dzień dobry.
Co robi miasto, żeby wszędzie było zielone i ekologicznie?
Ojej, wiem, że nie mamy aż tak dużo czasu, bo pewnie tych działań jest bardzo, bardzo dużo, ale czy wy w waszej okolicy, tam gdzie mieszkacie, czy tam gdzie chodzicie do szkoły, widzicie, że jest bardziej zielono niż kiedyś, czy raczej mniej zielono?
No u mnie na dzielnicy to najczęściej było właśnie tak zielono, bo na ulicy mamy jakieś takie wielkie pasma drzew, więc u mnie na pewno jest zielono.
A u ciebie, Hela?
U mnie też jest zielono. I chyba się nic nie zmienia.
Nic się nie zmienia. Słuchajcie, tych projektów różnych jest bardzo, bardzo dużo. Czasem, i wiem, że to jest smutne, czasem musimy wycinać drzewa, bo one na przykład chorują albo już usychają i wtedy są zagrożeniem dla kogoś, bo może komuś na przykład takie drzewo zrobić krzywdę. Ale za każde drzewo, które wycinamy, sadzimy nowe drzewo, a nawet więcej niż jedno. I myślę, że w wielu różnych miejscach możecie zauważyć takie drzewa, które są otoczone takimi słupkami drewnianymi, to są właśnie nowo posadzone drzewa. I co więcej, od paru już lat też prowadzimy taką ewidencję drzew, czyli taki spis. Na każdym nowo posadzonym drzewie jest taka specjalna karteczka, gdzie można przeczytać, jakie to jest drzewo, kiedy zostało posadzone, a jeśli coś się z nim dzieje, czy nas to zaniepokoi, albo widzimy, że nie rośnie, albo usycha. Jest też specjalny numer telefonu. Ale też myślę, że dla was, takim ciekawym pomysłem może być zielony budżet obywatelski, bo w Gdańsku w budżecie obywatelskim projekty mogą składać wszyscy, niezależnie od tego, ile mają lat. Czyli nawet wy jako uczennice też możecie pomyśleć nad takim miejscem, które na przykład uważacie, że można by tam posadzić drzewo albo nie wiem, no zrobić coś, co chciałybyście, żeby tam powstało. To jest jedno pomysł, ale później trzeba przekonać innych, żeby na ten pomysł zagłosowali.
A jak chciałaby pani, żeby Gdańsk wyglądał za 20 lat?
Słuchajcie, ja bym bardzo chciała, żeby nasze miasto było zawsze przyjazne i to nie zawsze dotyczy tylko wyglądu. Myślę, że to też jest przede wszystkim kwestia ludzi, tego jak się zachowują, jacy są dla innych, czy są uprzejmi, czy potrafią wyciągnąć rękę wtedy, kiedy trzeba pomóc i dla mnie to jest chyba najważniejsze. Poza tym chciałabym, żeby było miastem na pewno zielonym, na pewno czystym, ale tak jak powiedziałam, przede wszystkim przyjaznym, żebyśmy także rozwijali komunikację publiczną. Lubicie dziewczyny tramwajami jeździć? Czy nie za bardzo?
Ja mi to pasuje, to znaczy nie mam tak, że nie chcę, bardziej moja siostra. Ale ja nie.
Ja mam taką kuzynkę, która jak była dzieckiem i bardzo nie lubiła tramwajami jeździć, ale myślę, że to, że chyba widzicie, że też w naszym mieście powstają nowe linie tramwajowe, to jest coś, co chcemy też promować i pokazywać, że też wiecie, miasto ma ograniczoną przestrzeń i na pewno, jeżeli każdy chciałby jeździć samochodem, a sam jeszcze tym samochodem, to się po prostu wszyscy nie zmieścimy w naszym mieście. Dlatego też staramy się rozbudowywać linie tramwajowe. Zbudowaliśmy kolej metropolitalną. Teraz przygotowujemy kolejną linię kolejową po to właśnie, żeby też ten transport publiczny, z którego po prostu więcej osób może korzystać, był atrakcyjny i ludzie coraz mniej korzystali z samochodów. Ja na przykład bardzo lubię jeździć rowerem, także w czasie pracy, kiedy przemieszczam się z jednego miejsca w drugie, więc myślę, że to też jest taki dobry sposób na poruszanie się po mieście.
Czyli promuje pani sport.
No staram się promować sport, Janka.
Sport zawsze wygrywa.
No właśnie, choć trochę czasu mi brakuje poza jeżdżeniem na rowerze. I to jest, powiem wam, bardzo miłe, bo kiedy na przykład jadę do pracy albo między jednym a drugim spotkaniem, często się spotykam z tym, że ludzie machają mi po drodze i mówią ojej, pani prezydent jedzie rowerem. Więc z jednej strony to jest jakieś zdziwienie, a z drugiej na przykład nawet czasem jak stoję przy samochodzie na drodze rowerowej, otwierają szybę i mówią wow, ale to super, że pani promuje jeżdżenie rowerem. Więc myślę, że tak jak ty mówisz, Janka, trochę to, że mam twarz rozpoznawalną, myślę, że też może zachęci kogoś też do jeżdżenia rowerem, ale uwielbiam grać w tenisa i na to mam za mało czasu.
A czy sądzi pani, że gdyby wszyscy mieszkańcy mieli bezpłatną komunikację, to czy korki by się zmniejszyły na drogach?
Testy tych rozwiązań w różnych miastach były robione i wcale to tak nie jest, bo nawet kiedy my robimy badania użytkowników komunikacji publicznej, to dla nich największą wartością komunikacji jest dostępność połączeń, czyli że jest ich wystarczająco dużo, ale też jakość, czyli że komunikacja jest punktualna i że pojazdy są czyste, w miarę nowe, że to jest najważniejsze. Dopiero cena biletu jest tak naprawdę przez ludzi wymieniana jako czwarty czy piąty czynnik. Więc to nie zawsze ta cena biletu decyduje o tym, że ktoś się przesiada właśnie z samochodu do autobusu czy tramwaju, tylko właśnie dostępność połączeń, czyli że łatwo jest mi, nie wiem, z domu dojechać do szkoły, czy z domu dojechać do pracy, czy po drodze jeszcze na przykład odprowadzić dziecko do przedszkola.
Czyli gdyby była bezpłatna komunikacja, ale do małej ilości miejsc i by się spóźniała, to by to nic nie dało.
Nic by to nie dało. Jest takie państwo, Luksemburg, które wprowadziło bezpłatną komunikację i chcę wam powiedzieć, że to nie zmniejszyło korków. Sporo ludzi przesiadło się na komunikację, ale korki tam nadal są, zwłaszcza w takich godzinach szczytu.
Nie ma tam różnicy.
No to jeśli coś na placach zabaw na przykład, albo w jakimś innym miejscu w mieście się zepsuje, to gdzie powinno się to zgłosić?
Nie wiem, czy słyszałyście o takim miejscu, które się nazywa Gdańskie Centrum Kontaktu. Widzę, że kiwacie głowami, bo to jest taka infolinia działająca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ale to jest nie tylko telefon, to jest też aplikacja, którą można pobrać, ale można też innymi środkami komunikacji dotrzeć. Na przykład, jeżeli osoby są niedosłyszące albo głuche, to mogą na przykład wysłać SMS-a, ale także na przykład Messengerem. Można różne rzeczy zgłosić. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj na przykład rano idąc do pracy zobaczyłam przewrócony znak drogowy. Zrobiłam zdjęcie. To jest zawsze najprościej zrobić zdjęcie, bo wtedy też wiadomo, gdzie to jest. Można zlokalizować taką usterkę i wysłałam akurat Messengerem właśnie na Gdańskie Centrum Kontaktu. Bardzo szybko mi odpowiedziano, ale jeszcze nie wracałam tamtędy, więc nie wiem, czy już ten znak został przywrócony. Ale wszystkie tego rodzaju rzeczy, właśnie jak jakieś uszkodzenia, usterki, nie wiem, złamane drzewo, można zgłaszać do Gdańskiego Centrum Kontaktu, ale tam też można się o różnych rzeczach dowiedzieć. Na przykład ostatnio moja córka się dowiadywała, co trzeba zrobić, żeby mieć dowód osobisty. Więc to jest taka infolinia, ale także miejsce, gdzie można zgłaszać właśnie różne tego rodzaju sprawy.
A gdyby miała pani skarbonkę bez dna, to na jakie inwestycje związane z dziećmi by je pani przeznaczyła?
Słuchajcie, powiem wam o jednej rzeczy, która dla mnie jest bardzo, bardzo ważna. Bardzo bym chciała, żeby każde dziecko miało dom. Wiecie, że są takie rodziny, które z różnych powodów nie mogą się zajmować swoimi dziećmi i my cały czas poszukujemy bardzo aktywnie w Gdańsku rodzin zastępczych, czyli kogoś, kto stworzy dom. I to nie zawsze jest sprawa pieniędzy. To bardzo często jest sprawa dobrego serca, ale też umiejętności, bo sami wiecie doskonale, że bycie rodzicem, myślę, że jak pomyślicie sobie o swojej mamie czy tacie, że to jest wyzwanie, zorganizowanie całego życia rodzinnego. To jest coś, co bardzo leży mi na sercu. Bardzo bym chciała, żeby każde dziecko miało dom i to nie zależy od pieniędzy. A to, co zależy od pieniędzy, to bardzo bym chciała, żebyśmy dosyć szybko w naszym mieście zbudowali oceanarium, ale takie, które będzie też rodzajem przede wszystkim ochrony zagrożonych gatunków, które pływają w morzach i oceanach, ale też będzie miejscem edukacji. To jest takie też moje, nawet mogłabym powiedzieć, dziecięce marzenie.
Oby się najszybciej wybudowało, to wtedy ja oczywiście przyjdę, wiadomo.
Byś chciała, Hela, przyjść, tak, do takiego miejsca?
Myślę, że na pewno tak.
Super.
Czy będzie więcej kin dla dzieci w mieście, ponieważ właśnie w Alfie będzie burzona i dla niektórych dzieci będzie już dalej i niektórzy po prostu nie mogą jechać przez pół miasta do kina, więc czy będzie właśnie takich miejsc więcej?
Miasto nie prowadzi kin, to są działalności prywatne, chociaż jedno kino prowadzimy w Kunszcie Wodnym, w Instytucie Kultury Miejskiej. Więcej niż jedno, jeszcze w Nowym Porcie, w Łaźni prowadzimy kino. Ale powiem wam tak, dzisiaj sytuacja z kinami jest taka, że coraz mniej ludzi chodzi niestety do kina, bo same wiecie, że filmy są w zasięgu internetu, różnych platform filmowych i inwestorzy prywatni powoli te kina zamykają. My jako miasto stworzyliśmy, właśnie przypomniało mi się, że jeszcze w Gdańskim Archipelagu Kultury, różne miejsca, w których takich kinach kameralnych, czyli nie w tych wielkich salach, gdzie się siedzi w wielkich fotelach z jeszcze większym kubłem popcornu, tylko właśnie w kameralnym kinie, czyli małym. I staramy się też pokazywać filmy dla młodych ludzi. Jeśli chodzi o Przymorze, to myślę, że będziemy szukać takiego rozwiązania, żeby rzeczywiście w klubie osiedlowym mogły być od czasu do czasu też filmy pokazywane, po to, żeby rzeczywiście dzieci z Przymorza nie musiały jechać do Wrzeszcza czy do Gdańska Głównego.
No to skoro jesteśmy w temacie spędzania czasu dziecięcego, to czy będzie też więcej domów kultury, na przykład na każdej dzielnicy, bo teraz tak właśnie aż tylu nie ma i właśnie czy będzie, żeby dzieci mogły po szkole po prostu blisko już sobie podejść i tam spędzać czas.
Mieć zajęcia.
Mieć jakieś zajęcia.
Chcę powiedzieć, że taką działalność z zajęciami dla dzieci to realizują nie tylko domy kultury, ale także na przykład domy sąsiedzkie, bo ich jest też coraz więcej w naszym mieście. A dziewczyny, wy wiecie w ogóle, ile u nas jest dzielnic?
Dużo.
Dużo, no właśnie, dużo.
A co to jest dom sąsiedzki?
To zaraz wam wytłumaczę. Słuchajcie, w Gdańsku mamy 35 dzielnic. Całkiem sporo, nie? Więc powiem wam, że już tych domów sąsiedzkich mamy 37. Dom sąsiedzki to jest takie miejsce, które może pełnić zarówno, tam może być funkcja biblioteki. Miejsce, gdzie są różnego rodzaju zajęcia zarówno dla młodzieży, ale także choćby dla seniorów. Dom sąsiedzki pełni taką właśnie funkcję też trochę domu kultury, ale też na przykład w nim można dowiedzieć się o jakichś ważnych rzeczach z punktu widzenia mieszkańca. Więc moją ambicją jest, żeby moim celem, żeby rzeczywiście w każdej dzielnicy było takie miejsce, w którym i młodzi, i starsi, i w średnim wieku znajdą coś dla siebie.
A u nas na Osowej nie ma żadnej biblioteki. Czy dałoby się jakąś, nie wiem, wybudować albo gdzieś?
U was właśnie na Osowej przygotowujemy się do budowy domu sąsiedzkiego. Jesteśmy na końcu projektowania. Mam nadzieję, że w tym roku ogłosimy przetarg po to, żeby wybrać firmę, która zbuduje ten dom sąsiedzki. Wiem, że zgodnie z ustaleniami ma być też tam biblioteka. Myślę, że to potrwa około 2 do 3 lat, bo tyle powstaje to wszystko, ale takie miejsce na Osowej powstanie.
A gdyby była pani w moim wieku, czyli tak 10-11 lat, czego oczekiwałaby pani od prezydenta miasta?
Trudne pytanie, słuchajcie, ale muszę wam powiedzieć, że jak byłam w waszym wieku, to zupełnie inaczej Gdańsk wyglądał. Było to dawno, ale myślę, że pewnie miałam podobne marzenia do waszych, żeby było więcej miejsc takich, gdzie dzieci będą mogły się spotykać. Chociaż jak ja byłam w waszym wieku, to głównie siedzieliśmy na podwórku, albo na skwerku, albo na trzepaku. Albo robiłyśmy, pamiętam jak dziś z moimi przyjaciółkami, takie skarby w ziemi pod szkiełkiem. Zakopywało się właśnie płatki kwiatów albo jakieś sreberka. To były takie rzeczy, które robiliśmy. My chyba wtedy...
A tak, ja pamiętam, kiedyś mi taka właśnie jedna...
Pani mówiła o tym
i właśnie z koleżanką właśnie robiłyśmy takie.
Robiłyście takie skarby. Jeszcze w gumę się skakało. Wy w ogóle skaczecie jeszcze w gumę, czy już tego się nie robi?
Wcześniej trochę skakałam, jak byłam bardziej w zerówce pierwszej klasie. Teraz już tak...
Mniej trochę.
Tak mniej,
no w klasy, ale... na kredą się rysowało,
tak. No tak, czasem tam przed szkołą właśnie
przed
rysujemy
szkołą
jakieś
robicie.
Takie.
Ja przed domem jakby.
Więc powiem wam, że ja chyba wtedy nie miałam jakichś dużych oczekiwań, bo wtedy Polska się bardzo mocno zmieniała. My patrzyliśmy na to wszystko naprawdę wręcz z otwartą buzią. Mogę wam tylko powiedzieć tyle, że z dziewczynami z podwórka chodziłyśmy do takiego sklepu, który się nazywał Pewex i w którym można było kupować tylko za dolary. W ogóle widzę, jak otwieracie oczy i przez szybę patrzyłyśmy na lalki Barbie. Przez szybę, bo naprawdę no, nasi rodzice nie mieli wtedy dolarów, więc nie mogłyśmy tej lalki Barbie dostać. I wtedy ja chyba w ogóle nie miałam oczekiwań do prezydenta miasta żadnych. To były takie, wiecie, proste marzenia dotyczące tego, żeby trochę to nasze życie było bardziej kolorowe.
Dzisiaj naszym gościem była pani Aleksandra Dulkiewicz. Dziękujemy pani za tę wspaniałą rozmowę, w której dowiedzieliśmy się bardzo wielu faktów. Najchętniej to byśmy już w ogóle nie kończyły, no ale czas nas goni, więc dziękujemy pani.
Bardzo wam dziękuję z całego serca za przemiłą rozmowę.
A mówiły do was Janka Pater i
Helenka Cwanińska.
Do usłyszenia! Twórcze dzieciaki rządzą!
Osobiście trzymam kciuki za panią prezydent, żeby wyczarowała nam to oceanarium. Sama z przyjemnością bym je odwiedziła.
Tymczasem zachęcamy was, drodzy słuchacze, żeby wspólnie dbać o nasze miasto. Myślę, że marzenie o Gdańsku czystym, zielonym i przyjaznym jest nam wszystkim bliskie, a jak się okazuje, każdy z nas może mieć wpływ na to, by codziennie to marzenie się spełniało.
Także wy, dzieci! Teraz już wiecie, że zawsze możecie zgłosić dziurę w chodniku, zadzwonić, gdy zauważycie, że nowo zasadzone drzewko obumiera, a nawet wymyślić jakiś super plan i zgłosić go do Zielonego Budżetu Obywatelskiego. To są prawdziwe super moce.
Czasem wystarczy, że jako środek transportu wspólnie z rodzicami wybierzecie tramwaj lub rower i to już będzie duża rzecz.
Nie zapomnijcie pomachać pani prezydent, gdy miniecie ją na ścieżce rowerowej. Rozpoznacie ją po ciemnych włosach, okularach, wesołym uśmiechu i kasku na głowie.
Nie zapomnijcie też posłuchać kolejnego odcinka audycji Twórcze Dzieciaki Rządzą. Już za tydzień, jak zwykle w niedzielę, tuż po 9:00.
A już jutro, Dzień Dziecka, zachęcamy Was szczególnie do słuchania Radia Gdańsk, bo ekipa Twórczych Dzieciaków będzie obecna na antenie w Wiadomościach od 7 do 15, a dodatkowo między 7 a 8 usłyszycie Hanię i Helenkę jako współprowadzące poranny program.
A my już teraz, z okazji jutrzejszego Dnia Dziecka, życzymy Wam wszystkim pysznych lodów, miasta, w którym dzieci są ważne i głowy zawsze pełnej pomysłów. Do usłyszenia. Ola Woźniak,
Julka Baranowska,
Janka Pater i
Helenka Swalińska.
Kamieniczki i uliczki, kręte, proste, brukowane, kawiarenki, latem tuny, przez turystów odwiedzane. Stary żuraw przy Motławie, jak sprzed wieków niezmieniony, i Mariacki wciąż najwyższy, aż pod niebo wyniesiony. Górujący nad dachami, uliczkami, tramwajami, tak z wysoka z dumą patrzy.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła, Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie, i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność, i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne, i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne, i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
bo
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko
zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie, więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak, to jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo
tak.
Rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem, czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4,
tak.
Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik, technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że cztery tak. wdechy, cztery wydechy i znowu cztery razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie tak poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu, czyli coś bardzo prostego. Pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym,
tak.
co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest
tak.
dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia?
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy.
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.